Dzień dobry, witamy was serdecznie w 153. odcinku podcastu ZVZ. Z tej strony Paweł Opedo, z drugiej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. To już trzeci odcinek naszego 11. sezonu i w poprzednim obiecaliśmy sobie, że tym razem to będzie taki optymistyczny odcinek. Po tym pierwszym, który się wydawał taki, wiesz, dołujący, to w tym drugim obiecaliśmy sobie, nie, teraz będziemy mówić na luzie, będzie bardziej optymistycznie. I skończyliśmy mówiąc o tym, że demokracja się kończy w Polsce i generalnie koniec świata, więc dziś też postanowiliśmy, że będzie tak trochę bardziej optymistycznie. Zobaczymy, jak nam pójdzie, ale zanim przejdziemy do odcinka, to małe ogłoszenie. Pamiętajcie, że mamy nowy kanał na YouTubie, dlatego że jeżeli ktoś nas w ogóle słucha od samego początku, to już jest któryś raz, dobrze pamiętacie, to nie jest tak, że wam się wydaje, dlatego że na początku mieliśmy jeden kanał na YouTubie, potem który stał się kanałem naszej sieci podcastów, z której potem odeszliśmy, więc założyliśmy kolejny kanał, no i długa historia. W każdym razie mamy nowy kanał na YouTube, więc zvz.pl/YouTube, jak sobie wpiszecie, zasubskrybujcie go, zwłaszcza że tam będą się odbywać premiery naszych odcinków podcastowych i z czatem, gdzie troszkę dodatkowo komentujemy i możemy sobie pogadać. Mamy nadzieję, że będziecie tam z nami w trakcie tych premier, a jeżeli nie, to oczywiście na wszystkich innych platformach podcastowych również ten odcinek będzie dostępny, jak każdy w przyszłości. I to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia, a teraz temat nasz, którym jest pieniądze są i robienie rzeczy w dzisiejszych czasach.
Tak, no o czym możemy mówić, żeby było optymistycznie, jak nie o pieniądzach? Słuchajcie, postanowiliśmy sobie trochę porozmawiać o pracy w domu. Po pierwsze dlatego, że część z nas chcąc nie chcąc została skazana na pracę w domu, a po drugie dlatego, że moje i Pawła doświadczenia chyba w tym zakresie są bardzo różne, ponieważ ja od 13 lat chodziłam tak porządnie, legitnie do pracy. Wiecie, z tym wstawaniem rano i jeżdżeniem metrem i chodzeniem do pracy. A Paweł był głównie freelancerem, głównie pracował w domu. No i potem przyszła pandemia i nagle się okazało, że ja muszę pracować w domu. Co jest dosyć śmieszne, biorąc pod uwagę, że jestem pracownikiem archiwum. Nie pracowałam cały czas wyłącznie w domu, ale zorientowałam się, że ta praca w domu jest dużo trudniejsza niż praca w biurze. Przynajmniej dla mnie. I mam wrażenie, Paweł, ty pracowałeś kiedyś w biurze i przeszedłeś do pracy w domu, czy ty zawsze byłeś człowiekiem domowym?
Nie, ja pracowałem długo, niezdalnie, że tak powiem, i potem stałem się pracownikiem domowym, jak to ładnie określiłaś. Przy tym to też jakby miałem kilka różnych profili, powiedzmy, pracy w domu i kilka różnych... Mam wrażenie, że wiesz, praca w domu to nie dla każdego znaczy dokładnie to samo i to z zupełnie innym czymś jest, jeżeli jesteś jednoosobową działalnością, masz jakieś zlecenie i pracujesz w domu, a czymś zupełnie innym jest sytuacja taka jak teraz dla wielu ludzi, czyli to, że pracujesz mimo wszystko w firmie, która działa od tej do tej godziny, współpracujesz z innymi ludźmi, ale robisz to w domu. A jednocześnie interesujące wydaje mi się, że jest, zostaliśmy teraz, tak jak mówisz, w dużej części jako ludzkość generalnie zmuszeni do pracy w domu, ale jednocześnie mam wrażenie, że to nie jest tak, że kurczę, pracujemy teraz w domu, ale trudno, ale jak tylko się skończy to ta apokalipsa, to wrócimy sobie. Nie, mam wrażenie, że dla wielu firm czy organizacji to, że teraz część ludzi była zmuszana do pracy w domu, wymusiło to na nich wypracowanie pewnych standardów pracy w domu, czy nauczenie się pewnych narzędzi, zresztą nie tylko w kwestii pracy w domu, ale generalnie w wielu różnych kwestiach. Nauczenie się pewnych narzędzi, po czym się okazało, że w sumie jak już się nauczysz tych narzędzi, to tak naprawdę to jest dla ciebie bardziej opłacalne, powiedzmy, niż jak się ich nie używa. Więc myślę, że stoimy u progu może, albo przeszliśmy nawet ten próg, jeżeli chodzi o taką rewolucję w kwestii tego, jak wygląda generalnie praca i współpraca między pracownikami firm. Jakby zostaliśmy do tej rewolucji zmuszeni, ale może się nagle okazać, że hej, to w sumie troszkę dobrze, w niektórych przynajmniej aspektach, dobrze, że to się stało.
Dla mnie najbardziej interesujący jest ten moment przejściowy, kiedy zostaje się odesłanym do pracy w domu i człowiek zaczyna się orientować tak naprawdę, ile zmian musi poczynić w swoim takim codziennym życiu, kiedy pracuje z domu. Dla mnie jedną z rzeczy, która się okazała absolutnie jakby taką poruszającym uświadomieniem sobie, że ja nie mam miejsca do pracy w domu. Dlatego, że jak sobie piszę wpisy, to mogę je sobie pisać z laptopem na kolanie. Nawet jak nagrywamy, no to oczywiście mogę zająć tam kawałek miejsca na stole, ale to jest zupełnie co innego zająć kawałek miejsca na stole na godzinę. A co innego, kiedy ma się gdzieś siedzieć przez 8 godzin i kiedy to musi być takie miejsce, że naprawdę można się porządnie zająć pracą. Do tego wszystkiego człowiek zaczyna się nagle zastanawiać, jak ma włączoną kamerkę, bo jest na przykład na zebraniu, to co widać za nim i czy na ścianie nie ma jakiegoś głupiego plakatu, czy czy może być ubrany tak luźno, jak był przez cały dzień, czy powinien się przebrać. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzą takie rzeczy, które nas nie dotyczą, ale podejrzewam, że dla wielu osób są problematyczne, to znaczy, co zrobić z dziećmi, ale nawet też z kotem, czy z psem. I mam takie wrażenie, że te ostatnie miesiące, to z jednej strony było rzeczywiście odkrywanie pewnych plusów pracy w domu, a z drugiej strony odkrywanie, jak bardzo trudno jest tak naprawdę połączyć miejsce do pracy i w ogóle to takie bycie w pracy z byciem jednocześnie w domu. Zwłaszcza dla ludzi, którzy, wiesz, mają takie zawody, no trochę takie jak mój, prawda, które zawsze wymagały, żeby pójść do miejsca X i być w tym miejscu X, a nie takie, powiedzmy, bardziej luźne, gdzie można sobie było wziąć jeden czy dwa dni pracy domowej i człowiek to sobie wypracował wcześniej.
Ja wyobrażam sobie od zawsze twoją pracę tak, że ty masz gdzieś taką piwnicę, takie archiwum, taka, wiesz, która jest w takim piwnicy, w takiej, wiesz, w stylu Lochy z Slytherinu. I ktoś po prostu musi tam zejść do ciebie i nagle wchodzi człowiek i tak rozpala pochodnie i zaczyna iść po tych schodach, tup, tup, wiesz, taka mroczna muzyka i nagle z tej ciemności wyłaniasz się ty, tak idąc, ale tak, wiesz, taki horrorowy sposób chodzenia, że nie ruszasz stopami, tylko tak się jakby w powietrzu się tak suniesz, jak wiesz, w takim kapturze i z taką długim płaszczem, jak Red Skull w Avengers tych najnowszych i tam mówisz welcome i pytasz najpierw o imię. Albo nie, znasz każdego, bo jesteś archiwistką, pracujesz w archiwum, znasz nazwisko każdego, więc mówisz, witaj, jakiś tam synu kogoś tam, po co przybywasz tutaj do mnie? Musisz oddać to, co jest dla ciebie najcenniejsze, czy coś tam, wiesz, jakieś takie dziwne, mroczne rzeczy mówisz, ja totalnie sobie tak wyobrażam. I jak wywołać to samo wrażenie? Przez Zooma. Ale wyobraź sobie, czekaj, wyobraź sobie to przez chwilę, taką scenę, że tam mają odebrać się kamienie nieskończoności i tam idzie ten Thanos. Ale jest pandemia, więc nagle przez Zooma musi dzwonić i tam jest, i zaczyna ruszać ustami ten Red Skull, a on, nie słychać cię. A, bo nie miałem włączonej kamerki, jeszcze raz, nie? I wiesz, i że nie miałem, mikrofon mi się wyłączył, słychać mnie? Tak, no to witaj, Thanosie, synu tam kogoś, nie wiem, jak miał na imię ojciec Thanosa, whatever. No, więc to zmienia, zupełnie inaczej podchodzisz do tego wszystkiego, nie?
Zupełnie inaczej. Ale chciałam ci powiedzieć, że twoja wizja wcale nie jest taka daleka rzeczywistości. Zupełnie nie pytam, nie poruszam się, nie dotykając ziemi, ale rzeczywiście nasze archiwum w pracy ma tylko jedno okno, które wychodzi na betonową ścianę, więc jest tam zawsze ciemno i wszyscy dziennikarze oraz pracownicy muszą zejść, bo wszystkie inne działy są na piętrach, a my jesteśmy na parterze. W związku z tym praktycznie tak jakbyś był w mojej pracy fizycznie, jakbyś ją zobaczył. Ponieważ ja jednak chodzę do pracy i muszę ci powiedzieć, że dla mnie było szokiem, o ile jednak mimo wszystko wydaje się tej pracy więcej, jak się jest w domu, niż jak się chodziło do pracy. Być może dlatego, że nie ma tego wyraźnego punktu, że okej, dobra, jest 17 i gaszą światła w całej redakcji i wszyscy już poszli do domu, ja też muszę iść do domu. A w domu jest takie, no okej, no ale jeszcze tego nie skończyłam, to stanę jeszcze pół godziny, jeszcze 40 minut i tak jestem u siebie w domu na kanapie. Mam wrażenie, że oczywiście moja praca nie jest jakaś taka bardzo wymagająca, ale mam wrażenie, że w bardzo wielu zawodach to się być może zaczęło dziać przynajmniej na początku, prawda, że ludziom, którzy nie mieli tak naturalnie wyrobionego tego life-work balance, który musi mieć każdy freelancer, było bardzo trudno jakby zdać sobie sprawę, że okej, ale o tej 17 już ci przestają płacić i robisz to wszystko właściwie tak na własną rękę.
Myślę, że jedną z kwestii, która się tutaj pojawia, jest to, że podświadomie w jakiś sposób łączymy to, co robimy z miejscem. Nawet taka kwestia, że będąc w pracy, będąc w biurze, łatwiej się skupić na pracy, tylko dlatego, że jesteś w innym miejscu, tak? Przez ileś lat twoja codzienność polega na tym, że jak wejdziesz do tego miejsca, to zajmujesz się pracą, a potem wychodzisz z tego miejsca i nie zajmujesz się pracą, więc jakby jesteś wychowana, jesteś nauczona tego w jakiś tam sposób. Ludzie tak działają, nie? Nawet wiadomo, że łączymy pewne rzeczy z miejsca, zapachy, dźwięki, wszystko łączymy z jakimiś tam, wiesz, szufladkami w naszych mózgach, nie? Więc wydaje mi się, że to jest też ta kwestia, że nagle jesteś w domu, nagle działa to zupełnie inaczej. Poza tym wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zmiany miejsca, w którym jesteś, nie? No bo zwłaszcza w sytuacjach, w których twoja praca polega na współpracy z innymi ludźmi. Bo nagle się okazuje, że w momencie, w którym współpracujesz z innymi ludźmi, to w jaki sposób się komunikujesz kompletnie może wpłynąć na to, w których miejscach jesteś w stanie zaoszczędzić trochę czasu, a w których jesteś w stanie go stracić, tak? Bo na przykład okazuje się, że bardzo dużo ludzi nie jest w stanie, ma problem z rozmawianiem przez internet, to jest w ogóle ciekawe, tak? Ja zauważyłem to jeszcze i pracując dawno temu, zanim się zajmowałem freelancerką w korporacji i teraz przez jakiś czas pracując dla RMF-u, gdzie od początku do końca pracowałem zdalnie, że dla niektórych osób pracujących, wiesz, w budynku w korporacji, nagle się okazuje, że generalnie na przykład komunikacja za pomocą komunikatora, masło myślane troszkę, używanie komunikatora do rozmów jest bardzo problematyczne, że o ile napisanie maila, odebranie tego maila, odpowiedzenie tego maila, spoko, ale jak trzeba coś załatwić na szybko, to nagle się okazuje, że nie da się, tak? Bo to są ludzie, którzy nie są przyzwyczajeni do korzystania z komunikatora, nie są przyzwyczajeni do, wiesz, odpisywania szybko, natychmiast, krótko i tak dalej, i tak dalej. Nagle się okazuje, że jak nie możesz wstać od swojego biurka i podejść do kogoś do pokoju, albo wziąć telefon i zadzwonić do tego kogoś na wewnętrznej sieci, no to nagle się okazuje, że nie jesteś w stanie niczego załatwić szybko. Że o ile maile nagle przechodzą częściej, bo każdy siedzi teraz przy komputerze i nigdzie nie łazi, to na przykład załatwienie czegoś bardzo szybko jest według mnie dużo bardziej problematyczne w momencie, w którym pracuje się zdalnie. Jeżeli, to zależy oczywiście od człowieka, tak? Ale dla osób przyzwyczajonych do pracy w jednym budynku, gdzie możesz zawsze do kogoś zadzwonić, przejść się, pogadać, zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, w większości przypadków to jest bardziej preferowany sposób komunikacji, tak? Może nie bardziej preferowany, ale mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy generalnie nauczeni rozmawiania z ludźmi. Jeżeli kogoś znasz, to prawdopodobnie rozmowa z nim twarzą w twarz jest jaśniejsza niż rozmowa, niż wymiana maili, albo nawet rozmowa na komunikatorze, gdzie nie wszystko może być dobrze zrozumiane, nie jest mimo wszystko tak swobodnie, tak? Więc mam wrażenie, że tu się trochę traci, w innych miejscach się zyskuje, na przykład tak jak mówię, w tym odpowiadaniu na maile, ale generalnie jakby sposób komunikacji w momencie, w którym się pracuje w większym gronie osób, nagle się kompletnie zmienia. Zastanawiam się, jak to było na przykład u ciebie, gdzie no zakładam, że duża mając moje doświadczenia, zakładam, że duża część osób pracujących w redakcji to nie są osoby, które siedzą cały dzień na komunikatorze i są przyzwyczajone do tego, żeby pisać na fejsie do kogoś, nie?
Tak, to znaczy rzeczywiście bardzo często zdarzało się tak, że była jakaś sytuacja, którą gdybyśmy siedziały w jednym pokoju, to wymiana zdań po prostu zajęłaby nam 5 sekund, a tutaj odchodziło kilka maili, zwłaszcza, że mam wrażenie, że też dużo osób, które nie są tak bardzo przyzwyczajone do komunikowania się za pomocą sieci, nie tylko ma problem ze sformułowaniem komunikatu szybko, ale także bardzo często musi wszystko dwa razy potwierdzić i robi się taka mailoza w stylu, to ty to zrobisz, tak, ja to zrobię, czy ty to robisz, tak, ja to zrobię, a potem nagle czwarta osoba mówi, ale ja to już zrobiłam i masz takie, kurcze, to jest wyjątkowo denerwujące, ale tak, zgadzam się z tobą, że to przyjdę, pogadam albo napiszę na Messengerze. Jest dużo prostsze, kiedy człowiek jednak ma do czynienia z ludźmi, którzy na co dzień bardzo dużo z tego korzystają i którzy są do tego przyzwyczajeni, bo też właśnie to przejście od po prostu pójdę, zadzwonię, spotkamy się, pogadamy o tym, omówimy coś i coś, do musimy sobie wszystkie wysłać maila, bardzo duże. A inna sprawa, to się zorientowałam i to jest po prostu rzecz, która mnie osobiście trochę szokowała w odniesieniu do mnie samej. My co tydzień mamy zebrania redakcji, na których ja jestem zawsze, ponieważ jestem przedstawicielką archiwum na tych zebraniach. I ja te zebrania nawet lubię, bo to jest omówienie naszego numeru poprzedniego, omówienie innych numerów, taka dyskusja o tym, co napisaliśmy, jak napisaliśmy, co się podobało, co się nie podobało. No i normalnie przyjście na takie zebranie było dla mnie pewnym nawet odprężeniem, nie ukrywam. Półtorej godziny to trwa, siedziałam, słuchałam, coś tam notowałam, trochę... To po prostu siedziałam. Od czasu, kiedy te zebrania są online, mam świadomość, że ta kamerka cały czas jest na mojej twarzy i widzę twarze wszystkich innych i muszę być w słuchawkach, to mam takie niesamowite poczucie, że te zebrania są strasznie wycieńczające fizycznie. Cały czas staram się siedzieć jak najbardziej prosto, bo mam takie poczucie, że wszyscy zauważą, jak się garbię. I ten cały czas mam takie wrażenie, jakbym była, jakby wszyscy się na mnie patrzyli. Oczywiście wiem, że tego nie robią, ale przez to, że ta kamerka jest jakby wycelowana na człowieka, to jest takie poczucie, że musi się być dużo bardziej, trzeba się dużo bardziej zaangażować. Zwłaszcza, że też trzeba się bardziej zaangażować w słuchanie, bo jednak słuchanie czegoś tak po prostu, jak siedzisz, jak widzisz człowieka, a słuchanie czegoś na słuchawkach, mi bardzo często odlatują myśli, a potem muszę zdać z tego raport. Przyznam szczerze, że dla mnie te zebrania stały się strasznie wymagające i też rozmawiałam z moimi znajomymi, którzy mówią, że dla nich też czasem nawet spotkania towarzyskie na Zoomie są takie wypompowujące ich z energii i to jest dziwne, bo myślałam, że wiesz, że przez to, że jest ten dystans, że przez to, że jakby nikt tu nie jest obok mnie, że mogę siedzieć w takich codziennych ciuchach, to będzie to, wiesz, to będzie łatwiejsze, a tymczasem jest to o tyle bardziej męczące, że aż mnie to dziwi.
Mhm. Ja myślę, że ktoś bardziej znający się w tym temacie mógłby nam tu wyjaśnić, skąd to się bierze. Jakby wiem o istnieniu tych różnych zależności związanych na przykład z słuchaniem ludzkiego głosu i tego, jak ci jest łatwo utrzymać skupienie w zależności od twoich relacji z daną osobą. Czytałem kiedyś taki artykuł, że jeżeli kogoś kochasz, to słyszysz głośniej to, co mówi. Niesamowite. Albo na przykład też to zakładam, że musisz patrzeć cały czas w ekran, tak? Który jest w tej samej odległości, w stałej odległości od ciebie. Patrzysz na ten ekran i generalnie prędzej ci się męczy wzrok niż w momencie, w którym, nie wiem, przerzucasz go pomiędzy różnymi osobami, które akurat mówią. Masz też dźwięk przestrzenny generalnie. Generalnie siedząc bardziej przestrzenny, będąc w pomieszczeniu z innymi ludźmi. No a część to na pewno są też takie rzeczy, do których po prostu nie jesteśmy przyzwyczajeni, tak? To pewnie wszystko zależy. Ja też zauważyłem to, ile nagrywając Mgły Ravenloftu, czyli naszą tą serię RPGową na moim drugim kanale, trzecim, piątym, nieważne, na spalmy to w każdym razie, zauważyłem to, że z czasem coraz bardziej się zacząłem przyzwyczajać do tego, że siadamy i przez, wiesz, 2,5-3 godziny nagrywamy RPGi i to wymaga jednak mimo wszystko dużo skupienia, bo to jest też seria, w której no, musimy zapamiętywać informacje, fakty, co się dzieje z tymi postaciami, żeby nagle nie możesz się nagle wyłączyć i za chwilę włączyć, bo temat cię nie dotyczy, nie? Więc to jest też na pewno rzecz, do której się człowiek przyzwyczaja, ale myślę, że to też zależy od naszego indywidualnego podejścia. Zakładam, że my mamy na przykład Head Start, jeżeli chodzi o takie ogólną pracę w internecie. Zakładam, że osoby starsze tutaj mogą mieć zdecydowanie większy problem. Zależy bardzo od indywidualnego podejścia, a teraz troszkę jest tak, że wszyscy musimy się na to przestawić. Jednocześnie jest też, mam wrażenie, że druga noga, nie takie kwestie przyzwyczajenia, czy nie kwestie powiedzmy ludzkie, ale też kwestie narzędzi i technologii, z których się korzysta, tak? Bo generalnie im więcej musisz zrobić rzeczy za pomocą jakichś technologii czy narzędzi, tym więcej czasu oszczędzisz, jeżeli te narzędzia są lepsze, tak? Ja o tym rozmawialiśmy już wielokrotnie, ja zawsze jakby radość sprawiało mi wyszukiwanie lepszych narzędzi do robienia różnych rzeczy, pozwalających zaoszczędzić więcej czasu. Mam wrażenie, że to nie jest fakt, który mogę potwierdzić czymkolwiek, ale sądząc po moim doświadczeniu i jakby ludziach, z którymi dane mi było współpracować, to mam wrażenie, że większość ludzi jednak mimo wszystko woli narzędzia, które dobrze zna, nawet jeżeli wie, że inne są lepsze, tak? O ile w sytuacji, w której to narzędzie jest tylko jakąś niewielką częścią twojej pracy, no to spoko, ale w sytuacji, w której to zaczyna być twoja codzienność, to czy bardziej niezawodny jest Skype, Zoom czy Discord, w momencie, w którym to nie jest jedna rozmowa na tydzień albo jedna na miesiąc, tylko cały dzień rozmów, zaczyna być bardzo istotne. To, czy szybciej pliki przerzucasz przez Dropboxa, Google Drive'a, czy WeTransfer. WeTransfer to jest dziwna rzecz. Nie rozumiem, dlaczego ludzie korzystają z tego. Absolutnie nie. W sensie, czasem rozumiem, jeżeli nie znasz kogoś, ale na przykład do takiej stałej współpracy, gdzie, nie wiem, wewnątrz firmy, czy coś takiego, wysyłanie WeTransferem zawsze mi się wydaje bardzo dziwne. Ale to, wiesz, nawet Dropbox i Google Drive. Normalnie, jak tam masz rzucić jakieś pliki, tam... Nic, nie jest to bardzo istotne. Ale w momencie, w którym pracujesz zdalnie i nagle się okazuje, że to jest twoje kluczowe narzędzie, to czy czekasz minutę, czy 4 minuty na wysłanie, czy wrzucenie jakiegoś pliku albo pobranie, zaczyna być bardzo istotne. Zaczyna być istotne to, jaki masz internet w domu, czy masz stabilny router, jaki masz mikrofon, jaką masz kamerkę w komputerze, nagle się okazuje, że jest bardzo istotne. Tutaj w ogóle rzecz poboczna. Nie wiem, czy by miałaś okazję zaglądać na te wszystkie internetowe wydarzenia, które się teraz rozgrywają, które są alternatywami dla takich różnych eventów w realu. Na przykład popkulturowe. Wiem, że kilka festiwali czy jakichś konwentów miało swoje odpowiedniki w internecie. Nie wiem, czy patrzyłaś, jak to wygląda, ale wow, poziom jest momentami straszny. W sensie nagle się okazuje, że zaplanowanym do przodu ileś tygodni czy miesięcy nawet wydarzeniu, organizatorzy nie są w stanie zapewnić tego, żeby każda osoba była widzialna i słyszalna łącznie z nimi, nie? Nagle się okazuje, że nawet dla ludzi, którzy to niby mają czas, to nie jest tak, że ktoś, ej, słuchaj, porozmawiaj ze mną na Zoomie, bierzesz kogoś z ulicy, go nagle sadzasz go tego Thanosa biednego, który w życiu Zuma nie widział, nie? I mówisz mu, słuchaj, rozmawiaj. Albo Red Skull, który wie, z II wojny światowej, przenieśli go w kosmos, nie? I on w życiu nie wie, co się dzieje, nie? I nagle masz tu Zuma, gadaj. Nie, to nie tak. Wiesz, masz ileś miesięcy na zorganizowanie tego i nagle się okazuje, że nie jesteś w stanie, nie? Nagle nie słychać, nie widać. A co dopiero wyobraź sobie, jak to wygląda w, nie wiem, tysiącach firm, w których nagle pracownicy muszą siedzieć u siebie w domu i nagle muszą być w stanie się komunikować za pomocą wideo przez internet. Myślę, że dużo ludzi musiało się tutaj szybko nauczyć tego.
Tak, ale jednocześnie tutaj bardzo też moim zdaniem wychodzi to, że same firmy niekoniecznie są dostosowane do nowych technologii. Czasem jest tak, że na przykład bardzo dużo firm korzysta z Microsoft Office, które niekoniecznie zawsze jest najlepsze, zwłaszcza jeśli właśnie bardzo dużo osób nagle zaczyna z tego korzystać zdalnie. Bardzo często okazuje się, że właśnie, no skąd się na przykład Zoom tak wybił, bo to była jedna z pierwszych rzeczy, po które ludzie sięgnęli. To nie jest tak, że Zoom jest najlepszą aplikacją, ale była po prostu najbardziej dostępna, bo z tego prawie nikt nie korzystał i mało kto zajął sobie wystarczająco dużo czasu, żeby porównać te wszystkie aplikacje, dołączenia się online, do robienia konferencji, do robienia spotkań i przetestować, kto jest najlepsza, kto jest najbezpieczniejsza, bo to też jest przecież bardzo ważne, która pozwala jakby ma najwięcej opcji, pozwala na najwięcej. I ja mam takie poczucie, że to też jest bardzo ciekawe, że ten skok technologiczny nie tylko musiał się dokonać w domach pracowników, ale też w samym myśleniu o tym, czym jest technologia w firmach. Wiesz, no, chociażby podam przykład z mojej pracy. W mojej pracy, kiedy okazało się, że mamy przejść na pracę zdalną, to wszystkim kazano ściągnąć aplikację mobilny pulpit, żeby można było dostać się do swojego pulpitu w pracy z domu, ale okazało się, że ten mobilny pulpit działa wyłącznie na komputerach z Windowsem. Jak nie masz komputera z Windowsem, to nie masz mobilnego pulpitu. I to też jest takie myślenie, nie? Na zasadzie firma ci nie zapewni laptopa, my działamy na Windowsie, nie obchodzi nas, jaki komputer ma pracownik. I dla mnie to jest na przykład taka kolejna rzecz, która się prawdopodobnie będzie musiała zmienić. To znaczy, że firmy będą musiały, i to duże i małe, mieć jakąś taki swój zestaw programów, aplikacji, systemów, z których działają. Mam nadzieję przynajmniej, że w przyszłości to myślenie będzie właśnie takie jak twoje, żeby wybrać to, co jest najlepsze, najbardziej bardziej wydajne, najlepiej sprawdzające się przy dużych grupach osób, które współpracują jednocześnie, a nie to, co jest najtańsze, darmowe, albo właściwie to, co było najbardziej pod ręką, bo mam wrażenie, że w tym momencie to jest jedna z najgorszych rzeczy w pracy zdalnej, że właśnie bardzo wiele firm, bo pewnie duże korporacje mają takich prostych wytycznych, z czego korzystamy, jak korzystamy i takiej spójności, powiedziałabym, właśnie pod względem programów.
Ale to w ogóle jest wielopoziomowy problem, począwszy od tego, co zawsze mnie niesamowicie wkurza, mianowicie i po prostu to ja się teraz denerwuję, jak o tym myślę. Jest to wysyłanie dokumentów w Wordzie, w standardzie DOC, który jest generalnie nie jest standardem przede wszystkim, tak? Wysyłanie dokumentów w... Mamy Microsoft, który okej, może prawdopodobnie ma najbardziej popularny pakiet biurowy na świecie. I istnieje coś takiego jak PDF generalnie, standard dokumentów, którego nie jesteś w stanie w prosty nie jesteś w stanie, ale generalnie PDF ma ten plus, że niezależnie w jakiej aplikacji go otworzysz, wygląda tak samo. Jest, powiedzmy, żeby go edytować, musisz mieć więcej problemów, no bo to jest, możesz mieć więcej problemów, bo to generalnie nie jest standard, który służy do tworzenia dokumentów służących do edycji. Jakby PDF, jak coś zapiszesz w PDF-ie, to i otworzysz to w jakiejkolwiek aplikacji otwierającej PDF-y, to będzie wyglądać tak samo, tak? A tymczasem to wysyłanie dokumentów w doku i teraz masz, wyobraź sobie, że masz, o ile jak masz firmę, gdzie okej, wszyscy pracownicy dostają Office'a, spoko, ale teraz masz, masz pracownika, który siedzi w domu. I co? On ma kupić teraz Office'a, bo wysyłasz dokumenty w doku? To jaki jest poziom tego, że ludzie nie wiedzą, że można inaczej, jest niesamowity. Zwłaszcza, nie wiem, zastanawiam się, jak jest teraz. Myślę, że ktoś z naszych słuchaczy czy słuchaczek, a z osób słuchających generalnie, mógłby nam powiedzieć to, ale jak ja chodziłem do szkoły, to uczyłem się obsługi Microsoft Word i w ogóle pakietu Office, co jest dla mnie kompletnym absurdem, bo to jest jedno z rozwiązań należących do jednej konkretnej firmy i nagle w szkole się uczy obsługi tego jednego rozwiązania, no to przestaje mnie troszkę dziwić na tym etapie, zwłaszcza jeżeli nadal tak jest, ale podejrzewam, że nawet jeżeli teraz jest lepiej i nie ma takiego podejścia, no to przynajmniej osoby z naszego pokolenia od dzieciństwa się uczyły, że jak chcesz zrobić dokument tekstowy, no to w Wordzie, no bo w czym innym jak nie w Wordzie? Jak to jest jedna z aplikacji dostępnych, to nie jest żaden standard, to nie jest, to być może jest najpopularniejsza, okej, ale to nie jest tak, że każdy absolutnie ma Worda, to nie jest nawet darmowa aplikacja, więc to jest rzecz, która mnie niesamowicie denerwuje, zwłaszcza w sytuacji, w której zaczyna się wymagać tych rzeczy od pracowników, tak, na ich prywatnych komputerach. Kurczę, no to jest problem, nie każdy ma, tak samo jak z Windowsem, nie każdy ma Windowsa, tak, nie każdy ma komputer z Windowsem, zwłaszcza, że no powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że komputery Apple są jakimś super niszową rzeczą, że nie wiem, nikt ich nie ma, że nikt z nich nie korzysta, no generalnie to nie jest tak, że są jakoś bardzo rzadkie, jeżeli jasne, komputery z Windowsem są bardziej powszechne, ale jednocześnie Apple nadal jest najpopularniejszym na świecie producentem komputerów. I jest iluś producentów, którzy sprzedają komputery z Windowsem, więc to nie jest tak, że mam więcej Maców niż Windowsów, ale generalnie to nadal jest, zwłaszcza w Stanach czy coś takiego, duża sprzedaż. I co teraz? Jakby jak te standardy wyglądają? Jak to działa? Nie wiem, jak to jest za granicą. Myślę, że to może być lepiej w sytuacjach, w krajach, które powiedzmy bardziej do przodu są w tych kwestiach, ale w Polsce to wszystko jest klejone na ślinę absolutnie.
Tak, zwłaszcza, że mam też takie poczucie, bo my mamy niby teoretycznie prawo pracy nakazuje pracodawcy dostarczyć ci sprzętu, na którym możesz pracować, no ale też nie ukrywajmy, że pomijając fakt, że to wszystko stało się tak bardzo szybko, to też, no, firmy w Polsce nie mają takiej skłonności, żeby rozdawać wszystkim laptopy. Zdarzają się takie firmy, ale też ponownie bardzo często jest tak, że firmy na przykład nie dadzą ci laptopa, a wymagają specjalnych zabezpieczeń na twoim laptopie, bo też to w ogóle już na marginesie kwestie zabezpieczeń, tak? Teraz wszyscy poszli pracować na swoich prywatnych laptopach i bardzo mało firm sprawdziło, czy zabezpieczenia tych laptopów są odpowiednie i te wszystkie dokumenty firmowe przechodzą przez prywatne komputery, a wiesz, jakie w Polsce ludzie mają podejście do bezpieczeństwa, tak? Klikają w co popadnie i ogólnie po co jakikolwiek program, który zabezpiecza mój komputer? On przecież kosztuje pieniądze, a komputer działa. Zwłaszcza jeśli to jest komputer prywatny. I nagle ten komputer prywatny staje się częścią jakiegoś systemu, przez który przechodzą informacje firmowe i wszyscy zachowują się jakby, no tak musi być, no. Albo z kolei mają na zasadzie takie, no to kup sobie ten drogi program antywirusowy, czy ten drogi VPN, czy to, nie wiem, zależy od tego, jaka to jest firma, no może ci kiedyś zwrócimy. Więc ja mam wrażenie, że to jest...
Wiesz co, ja powiem ci tak, bez wchodzenia w konkretne przykłady, to mogę ci powiedzieć, że niektóre firmy mogą od swoich pracowników wymagać na przykład zatrudnienia dyrektora do spraw bezpieczeństwa w domu. Takie, taka, no to jest wymaganie na przykład, nie? Więc świadczy to nie o tym, że to ma sens, tylko świadczy to o tym, że firmy nie mają przygotowanych standardów bezpieczeństwa dla pracowników pracujących w domu. I zakładam, że to nie ma znaczenia, czy ta firma teraz jest do tego zmuszona, czy to jest firma, która ma podwykonawców pracujących w domu. Generalnie to jest jeden wielki burdel na kółkach, nie? I z jednej strony są absurdalne wymagania, z drugiej strony są niezabezpieczone komputery, z trzeciej strony jest to, że bardzo dużo firm w momencie, w którym ma dać pracownikowi komputer, żeby spełniał jakieś standardy, w sensie ten komputer, nie, to nie jest tak, że dostaniesz nowy komputer, który działa. Dostaniesz prawdopodobnie jakiegoś starego, rozpadającego się rzęcha po trzech różnych osobach, który prawdopodobnie, wiesz, jak go dotkniesz, to słuchaj, koronawirus w zestawie, nie? Absolutnie. I teraz masz swój prywatny komputer, który działa, zainwestowałeś w niego pieniądze, jest super i teraz ktoś ci mówi, słuchaj, ale pracuj na tym i daje ci jakąś taką cegłę, która prawdopodobnie pamięta Stalina jeszcze, nie?
Tak, i bateria w niej nie działa i się w ogóle otwiera 10 minut.
I nie ma połowy klawiszy, generalnie jakiś, dostajesz jakiś rzęch tylko po to, żeby był dokument, że tak, masz rzecz. Masz coś tam. I na czym będziesz pracować? Oczywiście, że na tym firmowym. Wink, wink, nie? Więc znowu mamy standardy bezpieczeństwa, ale najprostszym sposobem na spełnienie ich jest danie komuś komputera, który nie działa, więc ten ktoś i tak będzie pracował na tym komputerze, który nie spełnia prawdopodobnie tych standardów bezpieczeństwa i będziemy wszyscy udawać, że wszystko jest spoko, nie? I wow.
To taka typowa Polska. Słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, bo jestem bardzo ciekawa, jakie masz podejście. Pytanie o taki savoir-vivre w pracy z domu, bo to wydaje mi się jest coś, co ludzie dopiero skminiają i różne są kwestie stawiania granic. Czyli innymi słowy, na przykład przebieranie się do pracy w domu. Okej, okay, jasne, jak masz zebranie, no to wypadałoby jednak nie być na nim w t-shircie, chociaż bardzo dużo osób jakby zakłada, że to nie obowiązuje, ale na przykład bardzo dużo osób jednak uważa, że należy się jakoś przebrać do pracy i nie można pracować w piżamie, że to jakoś na nich wpływa takie ubranie się w ciuchy do pracy. A druga rzecz, tak wracając do naszego cyfrowej obecności, to na przykład ja zwróciłam uwagę, że na moim zebraniu w pracy olbrzymi entuzjazm budzi, jak ktoś sobie wstawia jakieś śmieszne tło na zebraniu, wiesz, siedzi na przykład, że siedzi w Nostromo z Obcego, albo ma jakieś hasło z ostatnich protestów w tle, a z kolei jakby dla mnie, to znaczy ja tego nie potępiam i uważam, że jakby na takim zebraniu u mnie w filmie akurat to jest okej, okay, ale ja z kolei uważam, że to nie jest okej, okay, jakby, że jednak jesteśmy w sytuacji pracy, ale są różne podejścia. Jak ty się masz do tego właśnie takiego savoir-vivre pracy z domu? I właśnie w ramach tego pytania, ale też się zastanawiam, jakie masz podejście do tego ciuchów do pracy? Masz specjalne ciuchy do pracy i specjalne ciuchy do, nie wiem, nie pracy w domu? Czy nie masz takiego rozróżnienia jako człowiek, który głównie teraz pracuje z domu?
Wiesz co, przede wszystkim kwestia jest taka, że jak ja wstaję rano, to pierwsze co robię, to idę się przebrać, nie? Umyć i ogarnąć i tak dalej, więc jakby dla mnie opcja jest, generalnie opcja jest pomysł siedzenia w piżamie, takiego bardzo ogólnego, jakby przebieram się z piżamy, to jest pierwsza rzecz, którą robię, więc trudno mi na to odpowiedzieć, ale jednocześnie jestem w stanie ci odpowiedzieć, że siedząc w domu, na przykład nawet mając jakieś spotkania na Zoomie czy cokolwiek takiego, jestem ubrany tak jak siedzę w domu, w sensie w jakichś wygodnych spodniach dresowych i w czystej koszulce. O ile nie mam jakiegoś bardzo poważnego spotkania, na które trzeba się dobrze ubrać, no to trochę nie widzę sensu. W sensie wydaje mi się, że to jest troszkę luźniejsze. Mam wrażenie, że to powinno być tak pomiędzy siedzeniem w piżamie, a takim bardzo ładnym i odpowiednim ubraniem się do wyjścia, nie? Że to nie powinno być tak, że wiesz, zakładam, to zależy pewnie od sytuacji. Zastanawiam się, jak jest u ludzi, którzy, nie wiem, pracują w firmach, gdzie obowiązuje jakiś tam, jak to się nazywa, dress code, że w garniturze pracuję. Czy mam ubierać się w garnitur? Czy może mogę być w spodniach dresowych i tylko w marynarce i krawacie? Wiesz, to zaczyna być dziwne, nie? Bo to jest... Ale mam wrażenie, że troszkę na tym etapie zaczniemy iść w kierunku praktyczności. W sensie, że powinniśmy iść, że to powinno być coś pomiędzy. Okej, nie siedzisz w piżamie generalnie, ale też siedzisz w domu i trzeba spojrzeć prawdzie w oczy to, co nie ma sensu, tylko jakby odsuwa uwagę od rzeczy, które są ważniejsze. Więc myślę, że gdzieś pośród jest ten złoty środek, jak to zresztą bywa ze złotym środkiem.
Nie wiem, czy wiesz, branża robiąca garnitury przeżywa kryzys straszliwy, bo ludzie nie kupują garniturów, bo nie chodzą do pracy, tam gdzie jest ten dress code. I ja mam takie wrażenie, ja się z tobą zgadzam. Ja uważam, ja mam na przykład od początku pandemii zdobyłam strasznie dużo ciuchów do siedzenia w domu i pracowania w nich w domu, które są bardzo wygodne, ale są jakby takie dla mnie sympatyczne, wiesz, to nie jest jakiś rozciągnięty dres, żeby jednak była ta dyscyplina. Czy to są jakieś bardzo wygodne sukienki, które są ładne, bo są ładne, ale są też bardzo wygodne. Ale mam wrażenie, że jeśli wrócimy do takiej normalnej pracy, to może troszeczkę będzie oznaczało koniec dress code'u, bo mam takie poczucie, że ludzie zrozumieli, jak o ile lepiej się pracuje, jak jest człowiekowi po prostu wygodnie. I nie ma, wiesz, nie ma niewygodnego ubrania, które jest tylko jakąś formalnym elementem, a tak naprawdę w żaden sposób nie przykłada się do komfortu ciebie w pracy. Mam wrażenie, że może się okazać, że to będzie jakiś taki skutek tej pandemii. Właśnie to taka...
I jest taki koncept, mam wrażenie, takiego bardzo wyraźnego podziału na ciuchy domowe i ciuchy oficjalne, wyjściowe. I mam wrażenie, że możemy dojść do sytuacji, do tego momentu w historii ludzkości, w którym dojdziemy do wniosku, że to jest bez sensu. Powinniśmy dążyć do tego, co jest pomiędzy tym, czyli rzeczy, które są wygodne, praktyczne, niebrudne i nie stare. Ja zastanawiam się, myślę, że można by jakąś pracę albo książkę o tym napisać, jakby skąd ten taki podział taki wyraźny, że mamy te nowe, fajne rzeczy, w których wychodzimy i te takie stare, czasem dziurawe i tak dalej, które, w których chodzimy po domu. I jasne, to ma aspekt praktyczny, tak, że w domu nikomu nie przeszkadza twój dziurawy t-shirt, nie? Ale myślę, że ten podział jest troszkę zbyt głęboki, że powinniśmy jednak zbliżyć te dwie grupy do siebie, że zrezygnować z tych najbardziej takich odświętnych ciuchów bez celu w sytuacjach na przykład, w których nie ma to faktycznie większego sensu, jak chodzenie do pracy tylko po to, żeby tam być w garniturze, żeby zbliżyć do siebie troszkę te grupy.
Ja ci mogę powiedzieć, skąd to się wzięło. To się wzięło z czasów, dawnych czasów, kiedy ten strój wyjściowy był bardzo drogi i było tego stroju wyjściowego bardzo mało. Miało się, powiedzmy, jedną sukienkę na niedzielę, jeden ładny wyjściowy strój, jedną rzecz, którą się zakładało, kiedy wychodziło się z domu i po prostu zdejmowało się to po przejściu do domu, żeby tego nie zniszczyć, nie pobrudzić, bo to były po prostu bardzo często najcenniejsze ubrania, jakie miała dana osoba i po prostu było tych ubrań o tyle mniej, że ten strój wyjściowy, czy to był właściwie ten strój świąteczny, niedzielny, który potem tam zaczął się rozrastać w naszej garderobie, żeby go nie zniszczyć, bo on był po prostu bardzo cenny i było tego bardzo mało. W obecnych czasach, kiedy mamy tych ubrań w szafie mnóstwo i te nasze wyjściowe ciuchy nie są o tyle cenniejsze od tych naszych potencjalnie podomowych, no to zgadzam się z tobą, że to kompletnie nie ma sensu, ale to jest taka zastałość zupełnie innego jakby patrzenia na ubrania, no bo jednak ta ilość ubrań, którą my teraz mamy i ta dostępność i ta taniość ubrań, no to jest rzecz stosunkowo nowa w historii ludzkości. Wcześniej człowiek miał to jedno takie właściwie miał dużo, dużo mniej ubrań, no ale miał to takie jedno lepsze ubranie. I wydaje mi się, że to bardzo zostało w kulturze i w psychice, ale nie ma głębokiego przełożenia na to, jak naprawdę możemy się ubierać i naprawdę w czym mamy chodzić.
Wiesz, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ciuchy jeszcze, no to jasne, jakby to, wydaje mi się, że to jest logiczne i zrozumiałe, tak? Że jak masz jakieś ciuchy, które chcesz, żeby były dla ciebie wyjściowe i wiesz, ładne są, to nie chcesz siedząc, nie wiem, samemu w domu ich zakładać po to, żeby się zniszczyły w domu, no bo jednak służą temu, żeby się pokazać w nich i tak dalej, jasne. Przy tym, kurczę, ja bym chętnie troszkę zluzował z tym, bo mam wrażenie, że jesteśmy na tym etapie, że wszyscy mamy w domu te ulubione t-shirty z dziurami, ale chodzimy w nich tylko jak nikt nie patrzy, ale wszyscy je mamy, ale trochę się zachowujemy, jakbyśmy się ich wstydzili. A z drugiej strony mam wrażenie, że ilość sytuacji, w których, kurczę, ubierzmy się ładnie, zaczyna być zbyt duża troszkę, czy jest troszkę zbyt duża, a jednocześnie często jest tak, że brak wygody jest utożsamiany z elegancją, w sensie, kurczę, trzeba gdzieś iść, to ubiorę te niewygodne rzeczy, żeby ładnie wyglądać,
tak,
muszę cierpieć.
Tak, zdecydowanie. Niewygodne buty.
Tak, więc mam wrażenie, że trzeba tu gdzieś troszkę zluzować tym. Jeżeli chodzi o tę drugą rzecz, czyli jak się prezentować, że tak powiem, w trakcie takich spotkań, wydaje mi się, że to jest troszkę efekt nowości tego, że to jest takie wow, o zobaczcie, coś nowego, można zmienić tło. W życiu tego nie jesteś w stanie zrobić. Jak idziesz do kogoś na spotkanie, nie jesteś w stanie sobie zmienić tła w biurze, czy czegoś takiego, a teraz nagle możesz. I myślę, że to jest efekt nowości, że dla wielu osób to, że możesz to zrobić, to po prostu jest wow, o śmieszne, bawimy się. I myślę, że to pójdzie w jakimś kierunku, albo to się ludziom znudzi kompletnie i olejemy to, albo stanie się takim standardem, że to będzie zupełnie naturalne. To, że wchodzisz i że każdy ma jakieś inne tło i że każdy ma jakieś filtry, coś tam i przestaniesz na to zwracać uwagę. Trudno mi powiedzieć co, ale myślę, że teraz jest, że to jest ten taki etap, gdzie tak jak mówisz, troszkę, wiesz, jedni korzystają, inni nie korzystają. Myślę, szczerze mówiąc, gdybym miał zgadywać, to myślę, że ludziom to się znudzi i za jakiś czas po prostu przestaną tego używać, bo jak im się znudzi zabawa tym, bo będzie po prostu ustawianie tego, czy włączanie, wyłączanie będzie zbyt upierdliwe i będzie wygodniej po prostu, wiesz, odpalić i olać to, jak to wygląda. Ale jednocześnie, a propos tego, zawsze mnie, od dawna mnie bawi to, jak poszedł rynek, jeżeli chodzi o hardware aparatów w urządzeniach. Zwróciłaś uwagę na to, jak i różni się jakością przednia kamera w dowolnym smartfonie od przedniej kamery w dowolnym komputerze?
Tak.
Różni się niesamowicie. Generalnie jakby bierze się to z tego, że jak masz komputer do tej pory, jak miałaś komputer, no to korzystanie z kamerki do rozmów było dość rzadkie. A korzystanie z przedniej kamery do robienia selfie, czy rozmów, czy czegokolwiek innego w telefonie było znacznie bardziej powszechne. I zastanawia mnie, w jakim kierunku to pójdzie, czy komputery osobiste zaczną dostawać takiej samej jakości przednie kamery jak smartfony. Trudno powiedzieć, zobaczymy jak to będzie wyglądać, ale mam wrażenie, że to jest ta rzecz, na którą troszkę czekam. Bo autentycznie teraz jest tak, że żeby, wiesz, mieć dobrej jakości obraz tych kamerek, to jest, w ogóle jest taka aplikacja, która wyszła, że możesz podpiąć swój smartfon jako iPhone'a konkretnie, jako kamerkę do Maca. Ten iPhone podpięty przez Bluetooth czy coś tam, czy przez kabel, daje wielokrotnie lepszej jakości obraz niż wbudowana kamera w komputer, nie? Więc zastanawiam się, jak to się będzie rozwijać, nie?
No mnie szokuje zawsze, jak słaba jest kamera w iPadzie. Ja czasem biorę udział w zebraniach przez iPada i to jest dla mnie zawsze szok, jakie to jest słabe. Ja mam iPada 6, nie wiem, jak jest w tym najnowszym, ale w tym poprzednim też było prawdopodobnie bardzo podobne myślenie, że to powinno być w iPadzie, ale że i tak z tego nikt nie korzysta.
Tak, wydaje mi się, że w sensie, powiem ci tak, mam najnowszego iPada Pro, nie wiem, jaka jest kamera tam przednia, bo nie pamiętam, żebym kiedykolwiek miał potrzeby z niej korzystać. Wiem, że ta tylna jest absurdalnie jakby zbyt dobra jak na to, do czego korzystam z tego sprzętu, no bo jakby kamera w iPadzie generalnie służy do skanowania dokumentów. Ta do tyłu, nie? Idąca. Nikt nie robi zdjęć iPadem. Trudno powiedzieć, jak będzie z tymi... Nagle się okazuje, że wiesz, znaczenie przedniej kamerki w sprzętach jest znacznie bardziej istotne. Wiesz, co jest najgorsze? Słuchajcie, jeżeli ktoś nas tego słucha, to ja chcę zmienić troszkę świat i wam to powiedzieć. Jeżeli rozmawiacie z ludźmi przez komunikatory i nie macie słuchawek, kupcie słuchawki, proszę was, zróbcie to natychmiast. Większość aplikacji, która jest do rozmów, ma takie funkcje, które na przykład polegają na tym, że żeby nie robiło się echo, jeżeli mówicie, to aplikacja wycisza odtwarzanie, tak żebyście nie słyszeli sami siebie drugi raz, więc jeżeli ktoś się odezwie w momencie, jak wy mówicie, to go nie słyszycie, bo wasz własny mikrofon, jeżeli nie macie słuchawek, to wasz własny mikrofon próbuje odtwarzać dźwięk z, wiesz co chodzi, tak, że mówię i jednocześnie słyszę z głośników, więc w tym momencie ten głośnik zaczyna wyciszać, bo uznaje, że to ktoś mówi do mnie, nie? To jest skomplikowane, co powiedziałem. Nieważne, w każdym razie to źle, bo nagle się okazuje, że druga osoba was nie słyszy, kiedy sama powie. Albo kiedy wy mówicie to i ta osoba się odezwie, to wy jej nie słyszycie. To jest po prostu absurd totalny, więc kupcie słuchawki, to jest jedna rzecz. Przydadzą wam się, to fajnie jest mieć słuchawki. Więc, ale to jest taka kolejna drobna rzecz, nie? Tak naprawdę jak dla wielu osób rozmowa przez jakiś komunikator to jest na tyle rzadka rzecz, że no nie będę brać słuchawek, nie zakładam słuchawek, nie mam słuchawek. Mam wrażenie, że przy tym całym przesiadaniu się na pracę w domu, to nie jest tylko kwestia tego, że okej, pracujemy teraz w domu, musimy się zastanowić, jak zachować work-life balance i pamiętać, żeby o 17 przestać pracować, albo nie przestać, albo żeby nie robić sobie za dużo przerw i żeby zarządzać tym czasem, bo to jest tylko jedna z tych rzeczy. A nagle się okazuje, że generalnie przesiadka oznacza bardzo wiele problemów, do których w ogóle nawet nie przyszłyby ci się do głowy. Czy masz słuchawki? Czy nie odwrócisz uwagi czyjejś, ustawiając sobie tło jakieś tam, jak szybko wysyłają się pliki i w ogóle cała jakaś taka masa rzeczy, której nagle firmy, organizacje i ludzie też muszą nagle bardzo szybko i bardzo sprawnie się nauczyć i przestawić się, a mam wrażenie, że dla wielu ludzi to jest bardzo duży problem cały czas i myślę, że wiele osób będzie miało duży problem, nawet być może nie będą w stanie kiedykolwiek się tak naprawdę swobodnie komunikować przez internet. Jasne, ludzie, którzy robią to od lat, bo są w tym wychowani, spoko, ale wiesz, no nie wyobrażam sobie nagle sytuacji, w której moja mama nagle zaczyna pracować w pełni online. Naprawdę, jakby znając moją mamę i wiedząc, że ona i tak jest bardzo do przodu, jeżeli chodzi o korzystanie z komputera, z internetu i tak dalej, to nie potrafię sobie tego wyobrażać, już o tacie nie wspominając, nie? Jakby mój tata jest absolutnie, mój tata jest artystą, mój tata nie robi takich rzeczy jak komputer. Not into komputer jest. Więc, więc zastanawiam się jak to, bo to może być jakby, ulubiona rzecz ludzkości, czyli znajdowanie sobie kolejnych grup społecznych do wykluczenia. Myślę, że to jest nowy sposób na wykluczanie ludzi w różnych sprawach. Więc super, cieszę się, bo to jest potrzebne nam, wykluczanie ludzi.
Ale właśnie, a propos wykluczania ludzi, a propos tego, jak praca zdalna będzie różnicować społeczeństwo, Deutsche Bank stworzył taki raport, w którym proponuje, że w przyszłości, nie teraz, kiedy ludzie pracują w domu dlatego, że muszą, a nie dlatego, że chcą, to nie o to chodzi, tylko w przyszłości, żeby wprowadzić podatek od pracy zdalnej, z którego tworzyłby się taki fundusz, to byłby chyba 5% podatek, który tworzyłby się fundusz, z którego można byłoby dopłacać ludziom, którzy nie mogą pracować zdalnie, którzy muszą jeździć do pracy, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Myślenie za tym stoi takie, że pracując zdalnie, jednak mimo wszystko oszczędzamy. Oszczędzamy na ubraniach, tak jak mówiliśmy, niekoniecznie musimy sobie kupić garnitur. Oszczędzamy na dojazdach, no tutaj rzeczywiście oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale też czas. A czas jest taką walutą w obecnym świecie, która jest chyba najcenniejsza, bo to jest jedyna rzecz, której nie można replikować. W związku z tym, jeśli poświęcamy czas na dojazd do pracy, to jest coś, co zabiera nam pracę i czego nie możemy jakby dostać z powrotem. No i także mniej ryzykujemy, no pod każdym względem, tak? Co prawda najwięcej wypadków zdarza się w domu, no ale chociażby w czasie pandemii, no mamy dużo mniejsze ryzyko, że się zarazimy. I ogólnie rzecz biorąc, no rzeczywiście to rozwarstwienie się pogłębia, tak? Ludzie, którzy pracują z domu, mogą na przykład pracować bardzo daleko od swojego domu, mieć miejsce pracy, a jednocześnie mieszkać sobie w jakimś bardzo uprzywilejowanym miejscu, powiedzmy, czy chociażby mieszkać na wsi, gdzie mają lepszy dostęp do natury. I muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa propozycja. To znaczy założenie, że jednak będzie nas różnicowało nie tylko ile zarabiamy i gdzie pracujemy, ale także właśnie ten tryb pracy. No i że być może przyjdzie taki czas, żeby powstrzymać to rozwarstwianie się społeczeństwa, potrzebny będzie taki fundusz. Chwilowo, przyznam ci szczerze, mam wrażenie, że trochę jest tak, że część osób, które w tym momencie jeżdżą do pracy, no ja jeżdżę do pracy, bo w archiwum nie da się pracować 100% zdalnie, po prostu to jest niemożliwe, bo archiwum polega na tym, że macie, gromadzi się w jednym miejscu dokumenty, no nie można ich zabrać do domu. I ja mam wrażenie, że w tym momencie jestem postrzegana tak, z jednej strony trochę, no muszę wsiąść do komunikacji miejskiej, ryzykuję swoje zdrowie, a z drugiej, wow, Kasia, możesz wyjść z domu. W twojej pracy co prawda jest tylko 5 osób na krzyż, ale tam możesz powiedzieć dzień dobry panu portierowi, to jest jakiś kontakt międzyludzki. Więc mam wrażenie, że w tym momencie jeszcze ludzie bardziej chyba widzą też minusy pracy zdalnej, a dopiero część widzi takie zdecydowane plusy, które ewidentnie może w przyszłości mogłyby doprowadzić do jeszcze większego rozwarstwienia. Więc może ten podatek to nie jest jakiś głupi pomysł.
Generalnie mam wrażenie, że to jest tak, że jak masz doświadczenie w pracy z domu przez wiele lat, to potem nagle perspektywa wyjścia z domu i pojeżdżenia codziennie do biura i siedzenia w tym biurze jest dla ciebie kompletnie bez sensu. I w drugą stronę, sytuacja, w której jesteś przyzwyczajony do tego, że jedziesz do pracy, to prawdopodobnie więcej widzisz problemów w pracy zdalnej, w sytuacji, w której po prostu musisz się nauczyć wielu rzeczy nowych dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie z rozmawianiem o podatkach jest przynajmniej kilka dużych problemów. Jeden problem jest taki, że żeby rozmawiać o tym rozsądnie, to trzeba wyjść poza takie myślenie, okej, ja pracuję od lat, ja mówię teraz jako ja, pracuję od lat w domu i teraz miałbym płacić dodatkowe podatki. Nie chcę tego tak osobiście, nie chcę płacić dodatkowych podatków, nie? Bo i tak płacę spore. I inna strona to jest to, że okej, ale podatki generalnie polegają na tym, że osoby, które mają trochę lepiej, zrzucają się na to, żebyśmy wszyscy mieli lepiej, tak? I żebyśmy zrzucali się na te osoby, które mają gorzej i trudniej. I jakby to jest okej. I jeżeli pojawia się taka propozycja, to zakładam, że ona jest poparta czymś, tak? Że to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że będzie, teraz złośliwie tych będziemy ci... Nie, jakby zakładam, że jest w tym jakaś prawda. I że jakby obiektywnie, jeżeli chodzi o ludzkość, to tak będzie lepiej. Przy tym trzecia strona jest taka, że trudno rozmawiać o podatkach w taki sposób idealistyczny, to trzeba by założyć, że wszystkie są już teraz dobrze ustawione i że się z nimi zgadzamy, a ja w wielu aspektach, jeżeli chodzi o nasz kraj, to mam wiele problemów z tym, jakie jest podejście do podatków, jakie jest podejście do nawet takich czystych rzeczy jak płacenie faktur w terminie, albo podejście urzędów i tak dalej. Sytuacja, w której będąc osobą pracującą w domu czy jakimś freelancerem, mamy takie problemy w Polsce z tym, żeby egzekwować płatności, żeby nie było tak, że robisz robotę w miesiącu A, wystawiasz fakturę w miesiącu C, a pieniądze masz dostać w miesiącu F, a dostajesz w miesiącu Y i jeszcze teraz masz podatki płacić za to dodatkowe, które oczywiście musisz płacić w terminie, tak? To nie jest tak, że ja powiem, panie, bo mi pan faktury nie zapłacił jakiś ten, to ja zapłacę te podatki za pół roku, a urząd skarbowy mówi, nie ma sprawy, okej, luzik, nie? Nie jesteśmy ten, nie ma takiej opcji. To jest jakby głębszy problem, tak? Że generalnie w sytuacji, w której osoba pracująca w domu czy freelancer plus pieniądze, plus urzędy, plus płacenie faktur, to jest jakby taki burdel na kółkach, że dodanie do tego jeszcze dyskusji o podatku od tego jest na tym etapie troszkę, wiesz, okej, naprawmy inne rzeczy, nie? Ale generalnie to tak, no zakładam, że jeżeli liczby mówią, że tak powinno być, to prawdopodobnie powinniśmy o tym porozmawiać jako ludzkość.
Dobra, a mam na ciebie ostatnie pytanie. Rzecz, no co ja bardzo dużo zaczęłam myśleć, no bo praca w domu wiąże się z tym, że człowiek siedzi w domu dużo więcej niż siedział kiedykolwiek. I ja przyznam szczerze, że dla mnie takim niesamowitym doświadczeniem był kwiecień tego roku. Ja zawsze liczę ilość kroków, które robię w ciągu miesiąca. No i przeciętnie robię między 280 tysięcy a 300 tysięcy kroków. No bo chodzę do pracy, wychodzę z pracy, idę, nie wiem, przystanek czy dwa, bo chcę. Ja w kwietniu tego roku zrobiłam 50 tysięcy kroków. I zdałam sobie sprawę, że jednak ta praca w domu, nawet jeśli kupię sobie najlepszy możliwy fotel, no to jednak mimo wszystko zmniejsza ilość kroków, które robimy i w ogóle nasz wysiłek fizyczny. Ja ostatecznie jakby zorientowałam się, że mój wysiłek fizyczny, który nigdy nie był jakiś wybitny, no zaczyna spadać poniżej takiej ilości, która sprawia, że czuję się z tym dobrze. No ja ostatecznie kupiłam sobie rowerek stacjonarny. Najpierw kupiłam sobie stepper, a potem rowerek stacjonarny. Robi mi się w ogóle siłownia w domu. Mam jeszcze do tego wszystkiego Ring Fit Adventure, które bardzo polecam, bo jest super. I tak się zastanawiam, bo ty masz dużo dłuższe doświadczenie. Jak ty sobie z tym radzisz? Właśnie z tym, że bardzo łatwo jakby usiąść do pracy i nawet, powiesz, bo ja zwykle miałam taki dzień. Siedziałam może te 8 godzin przed komputerem, ale potem wstawałam i miałam co najmniej półtorej godziny, kiedy wracałam do domu, szłam na spacer, wiesz. Miałam ten wysiłek wpisany, bo musiał być. A teraz mam czasem tak, że siedzę 8 godzin przed komputerem, a potem jeszcze 9, a potem jeszcze 10, no bo nie ma tego, tej naturalnej przerwy. Jak ty sobie radzisz z tym takim właśnie kwestią takiego wysiłku fizycznego, który jakby wychodzenie do pracy naturalnie wymusza, a siedzenie w domu naturalnie trochę gasi?
Czy granie na konsoli to liczy się jako wysiłek fizyczny?
Dla twoich nadgarstków na pewno.
W takim razie nie radzę sobie. Tak, tak jest ten problem, ja sobie z nim kompletnie nie radzę. No co mogę powiedzieć innego, jakby jestem bułą w tej sytuacji, zawsze byłem. I tak, to jest prawdopodobnie problem, który bardziej się zauważa w momencie, w którym nagle musisz przestać pracować. Jakby ręce w dół, jak to mówią Amerykanie, ja nie mam na to żadnej odpowiedzi. Więc zwłaszcza w tej sytuacji, w której wychodzę z domu jeszcze mniej niż zwykle wychodziłem, więc no... Ale niewiele mniej.
Więc jesteś bułą.
Tak.
No ale z drugiej strony też jest prawda taka, że miejsce, w którym mieszkasz, nie pozwala ci na stworzenie sobie nawet mikrosiłowni. Ja nie wiem, czy ty się tam nawet rozciągnąć mógłbyś, bo tam po prostu nie ma na nic miejsca, więc to też jest taka kwestia, że człowiek... Ja chyba pierwszy raz w czasie tej pandemii dostrzegłam, że mieszkanie w dwóch pokojach bez balkonu to jest bardzo mało, a ty mieszkasz jeszcze w mniejszym mieszkaniu. To jest jedna z takich rzeczy, że pierwszy raz dostrzegłam jakby, o kurde, ja mieszkam w małym mieszkaniu. Moje mieszkanie nie jest duże. Zawsze mi się wydawało, że jest olbrzymie, bo wcześniej mieszkałam w 19-metrowej kawalerce, a teraz mam takie, o kurczę, to jest bardzo mało miejsca. I mam takie poczucie, że to też chyba będzie jeszcze jedna rzecz, ale to już tak ogólnie pandemiczna, nie tylko związana z pracą z domu, która stanie się dla ludzi... Właśnie zastanawiam się, czy stanie się ważne, czy to wpłynie jakoś na budownictwo. Bo w ostatnich latach miałam wrażenie, że szliśmy w kierunku coraz mniejszych mieszkań, bo przecież tam musimy mieć tylko łóżko i komputer, a tak poza tym to możesz wyjść, albo poza tym i tak się tylko logujesz do sieci, a teraz jest takie, jesteś tu zamknięty. To jest od dzisiaj twoje życie.
No ja liczę na to, że za jakiś czas będziemy już wszyscy zacipowani i wtedy będziemy się przenosić przez 5G do internetu po prostu i będziemy mieszkać tylko w takich kapsułach i mieć takie roboty, którymi będziemy się łączyć do świadomości, żeby po prostu, albo o, wiem jak w tym filmie, gdzie koleś zakładał VR okulary i jeździł samochodem do tyłu. Tak, właśnie ten film. Świetne kino,
genialne,
cudowne, naprawdę.
Jedno z najlepszych, jakie było w ogóle.
Tak, więc ja liczę na to, że tak będzie. Tylko może więcej poligonów, bo tam to troszkę wyglądało dziwnie. No i wtedy to jest pięknie. Ludzie mogą nie wiedzieć, że masz czerwoną plamę na twarzy i wtedy twoje życie jest lepsze.
Już rozmawiałeś z Billem Gatesem o tym zaczipowaniu? Już byliście w kontakcie? Czy to będzie jakoś niedługo? Czy musimy czekać?
Właśnie, ja tego do końca nie rozumiem, bo słuchaj, bo to jest tak. Z jednej strony muszą cię zaczipować i wtedy potrzebujesz mniej miejsca generalnie, jak już nie? Bo to chyba wtedy już jesteś tylko taką baterią do generowania prądu, ale z drugiej strony depopulacja. No to po co te depopulacje robić, jak...
Może nie mają chipów dla wszystkich.
Po co jest ta depopulacja? Jest jakiś cel tej depopulacji?
Nie, no tak, no bo wiesz co, bo ja myślę, że oni po prostu nie mają tych chipów dla wszystkich. Więc najpierw nas depopulują, żeby się nas było tyle samo, ile wyprodukowali chipów, a potem nas wszystkich zaczipują. I że po prostu jest nas za dużo i oni nie wyprodukowali tyle, bo nie wiem, bo im się skończyły na przykład jakieś składniki. Więc ja myślę, że oni po prostu mają stałą liczbę tych chipów i nie mogą mieć więcej ludzi. I najpierw depopulujemy, a potem zaczipujemy, ale kurde, bo to szczepionką mieli nas zaczipować i szczepionką mieli depopulować. To może będą dwie szczepionki? Kurczę. Wiem, mam pomysł. Będzie tak, że niektórzy będą dostawali szczepionkę z chipami, a ci, których uzna się za najmniej wartościowych dla przyszłości i w ogóle dla wielkiego systemu, będą dostawali taką szczepionkę, która ich zdepopuluje.
Jak miała przylecieć Galaktyczna Federacja Światła i wprowadzić Ziemię w czwarty wymiar, jak mówili fani teorii spiskowych, no to wtedy była też informacja o tym, że wiesz, kto jest po stronie Galaktycznej Federacji Światła, czyli tych dobrych? Donald Trump.
Nie, no to jest jasne, bo on
tak,
nas wszystkich broni.
Tak, więc teraz
broni.
Jak Donald Trump, no to wiadomo, że reptilianie umieścili Bidena na tronie Stanów Zjednoczonych. Teraz wiadomo, że to jest, po prostu Donald Trump chciał powiedzieć prawdę.
No i przegrał, nie, to znaczy, ale jeszcze nie wiemy, czy przegrał.
Przegrał i od razu, w sensie wybory ukradzione, to wiadomo, i od razu ogłosili szczepionkę. Więc to jest plan reptilian. I Apple ogłosiło nowe komputery, więc... To nie może być przypadek.
No tak, nie, no wszystko się zgadza. Nie no, ale reptylianie jakby, to jest ciekawe, bo jakby rok 2020 absolutnie to wszystko potwierdza. I to szkoda trochę, nie? No bo ja bym chciała poznać tych ludzi z Federacji Światła, choć jeśli wybrali Trumpa, to może nie tak bardzo jak wcześniej. Ale jednak mimo wszystko, no reptylianie po prostu wrócili na miejsce, no po prostu oni tu zawsze byli, musimy się z tym pogodzić. I jakby, nie wiem, czy byśmy przeżyli tą, wiesz, tą wielką reformację naszego życia, w ogóle reformę, gdyby rewolucję, gdyby reptylianie odeszli. Byłoby nam czegoś szkoda, byłoby nam czegoś żal, byśmy nie wiedzieli, czego żałujemy, ale
ja, słuchaj, po tym 2020 roku ja czekam, aż spatrzują symulację, bo coś jest nie tak. Definitywnie jakaś zabagowana jest w tym roku, jakby coś jest nie tak. Niech to zresetują serwery, proszę mi tu symulację spatchować.
Znaczy ja mam wrażenie, jakby wrzucili wszystkie eventy do jednego etapu, wiesz, zamiast je rozłożyć równomiernie.
Coś jest nie tak zdecydowanie z tą symulacją, więc proszę, słuchajcie, ja mam prośbę, przesuńcie. jak CD Projekt. Zasuńcie po prostu, zróbcie sobie spokojnie, zatrzymajcie bez crunchowania, do Reptilian się zwracam. Po prostu naprawcie bugi, zrebootujcie, niech już działa dobrze, bo na tym etapie to jest, zaczyna być dziwne po prostu i no, my poczekamy. Spokojnie. Dobra, słuchaj, mamy prawie godzinę na liczniku, więc może kończmy ten odcinek już, bo znowu wracamy do tematu Reptilian i Federacji Światła i kiedyś może dojdziemy do jakichś wniosków w tej sprawie. Gorzej jak się okaże, że wiesz, wylądują to faktycznie obcy i wtedy co? Ciekaw jestem, czy można podcast na przykład publikować w galaktyce całej, nie? Na przykład ciekawe, czy...
Najpopularniejszy podcast w galaktyce. Nasza przyszłość.
Ej, ale wyobraź sobie taką sytuację, że na przykład Reptilianie to faktycznie to jest legitne i że jacyś Reptilianie słuchają naszego podcastu i są fanami i tak mówią, ale głupoty pierdolą tam. Przecież to nie tak.
Pozdrawiamy Reptilian. Super. Wszyscy Reptilian. Tak.
Tak. Ja pozdrawiam. W ogóle mam dużo sympatii do Reptilian, bo ja uważam, że kurczę, że to może... Ja liczę na to, że to nie są wszyscy źli czy coś, że to jest takie trochę rasistowskie podejście, ale że oni generalnie nie są źli, nie? Że może oni są tak rozwinięci po prostu, że no zobacz, ludzie traktują ssaki człowiekokształtne jako materiał do badań i trzymają w zoo. I nikt nie ma z tym, nie mówi, że o kurczę. No to może Reptilianie są tak zaawansowani w stosunku do nas, że oni w ogóle nie jest dla nich niczym dziwnym, że ludzie są, wiesz, traktowani jako źródło energii czy tam coś. Że jak patrzymy na symbole X reptyliańskie i masońskie, no to wtedy oni czerpią energię. Czy masoni to reptylianie? To też są, też jak to działa?
Nie, no chyba to jest tak, że masoni działają dla reptylian i oni wiedzą, że reptylianie są i jakby są ludźmi, którzy pomagają reptylianom. Ja to zawsze tak rozumiałam.
Kurczę. No właśnie nie, znaczy tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien.
Jeśli wiecie, jakie są powiązania masonów z reptylianami, to możecie nam to napisać. My zawsze każdą wiedzę o reptylianach przyjmujemy, ale jednocześnie kończymy ten odcinek, zanim jakby stanie się to oficjalny odcinek reptyliański.
Tak, więc dajcie znać, co wy sądzicie o pracy w domu, czy przesiedliście się, przesiadłyście się i tak dalej na pracę w domu i jakie, z jakimi wyzwaniami się to wiązało u was. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie komentarze. I tyle od nas w tym tygodniu. Do usłyszenia w przyszłym. Żegnajcie.
Pa, pa.